środku dnia.
Szczyt czwartej fali pandemii za nami, ale nadal utrzymują się wysokie dobowe przyrosty zakażeń koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że tak może być przez dłuższy czas. Dlatego rząd dokładnie za tydzień wprowadza pakiet obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Jesteśmy w tej chwili na średnim poziomie zakażeń około 23 tysięcy. I ten poziom zakażeń codziennie nowych 23 tysiące zainfekowanych osób utrzymuje się już od półtora tygodnia. To jest sytuacja bardzo niepokojąca, a niepokojąca tym bardziej, że w ostatnich tygodniach czy w ostatnich dniach mamy również informacje dotyczące pojawienia się nowego ryzyka w postaci mutacji Omikron. Z jednej strony mamy tą stabilną liczbę zakażeń, ale z drugiej strony też widać, że w poszczególnych regionach sytuacja wygląda w sposób dosyć zróżnicowany. Mamy w zasadzie 4 województwa, w których spadek zakażeń no jest już taki zauważalny. Mówię tutaj oczywiście o województwie podlaskim i lubelskim. Tą drugą grupą województw, która odnotowuje spadek, są województwa mazowieckie i podkarpackie. I mamy 2 kolejne województwa, w których no, mamy wyhamowanie wzrostu. Łódzkie i zachodniopomorskie.
Od 15 grudnia mniej osób niezaszczepionych wejdzie do restauracji czy kina. O szczegółach mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitu wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. I tak samo jak poprzednio, zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia 2022 roku ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione.
Wraca też testowanie w rodzinach, w których jeden z członków zachorował na COVID. Z testu nie zwalnia szczepienie.
Od 15 grudnia także wprowadzamy obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy. I to będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona. Także zmieniamy zasady dla osób przylatujących do nas poza strefy Schengen. I od 15 grudnia wszystkie osoby, które przylatują do nas spoza strefy Schengen, muszą mieć wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy test na COVID-19. Także chcemy, aby punkty szczepień, które będą zlokalizowane w dużych galeriach handlowych, mogły szczepić bez wcześniejszego zapisywania.
No i to jest informacja dla rodziców. 20 grudnia dzieci przechodzą na naukę zdalną. W domach pozostaną prawie 3 tygodnie. Do 9 stycznia nauka zdalna nie obejmie jednak przedszkoli. Jeszcze raz minister zdrowia Adam Niedzielski.
Chcemy wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć ten okres nieobecności dzieci w szkołach i zdecydowaliśmy się, żeby te kilka dni, które poprzedzają z jednej strony ferie świąteczne, mówię tutaj o okresie od 20 do 23 grudnia, ale też ten okres postferyjny, kiedy mamy święto Trzech Króli, to będą te dni, w których będziemy mieli zdalną naukę i oczywiście tą zdalną naukę zakończymy 9 stycznia, od 10 będzie powrót do normalnego trybu szkolnego. Niemniej jednak intencją, jaką tutaj chcemy osiągnąć, jest wydłużenie tego okresu, kiedy nie dochodzi do transmisji, nie dochodzi do interakcji między dziećmi, nie dochodzi do takiej interakcji, która powoduje kumulację zakażeń.
Szczepienia przeciwko COVID są w tej chwili dobrowolne, ale od marca 3 grupy zawodowe zostaną objęte obowiązkiem szczepienia. Jeszcze raz minister Niedzielski.
Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla 3 grup. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe. ten termin, właśnie ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy otrzymania, spełnienia warunków prac.
Pracodawca będzie mógł sprawdzić stan zdrowia niezaszczepionego pracownika i zażądać od niego wyniku testu w kierunku koronawirusa. Te rozwiązania są jeszcze konsultowane. Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie zgodnie z tym nowym ujęciem miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika. Po to właśnie, żeby budować bezpieczne środowisko pracy. Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom polskim i dlatego będziemy właśnie mieli taki kolejny silny instrument zwiększania bezpieczeństwa epidemicznego, które oczywiście w konsekwencji będzie pozwalało na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej.
Jak słyszeliśmy, limity w sklepach czy restauracjach nie będą dotyczyć osób zaszczepionych. Warunkiem będzie weryfikacja na wejściu paszportu covidowego. Czy przedsiębiorcy to zrobią? Czy będą sprawdzać to inspektorzy sanepidu? Główny inspektor sanitarny Krzysztof Sacza.
My oczywiście podczas kontroli będziemy weryfikować, czy procedury i zasady prowadzone przez przedsiębiorcę gwarantują zapewnieniu obowiązujących limitów, czy dochodzi do weryfikacji certyfikatów. Jeśli występują przekroczenia w zakresie obowiązujących limitów, czy przedsiębiorca dochowuje tych obowiązków w zakresie weryfikacji osób zaszczepionych. Tutaj po prostu przedsiębiorca musi nas przekonać, że zasady, które wprowadził, obowiązują, są realizowane i faktycznie są weryfikowane osoby, które zostały poddane szczepieniu.
Sanepid ponad cały czas sprawdza w marketach, galeriach handlowych, instytucjach, czy pracownicy i klienci respektują obowiązujące do tej pory obostrzenia. Według inspektora sanitarnego no jest lepiej.
Te czynności zostały zintensyfikowane od 1 grudnia, kiedy to weszły nowe limity. I w tym okresie od 1 do 6 grudnia przeprowadziliśmy 23 985 kontroli na terenie całego kraju. Zostało ukarane mandatami 4135 podmiotów, co stanowi około 17% przeprowadzonych kontroli. Natomiast z informacji, które dostaję od powiatowych inspektorów, czy też od wojewódzkich inspektorów sanitarnych, no chcę tutaj bardzo pochwalić zachowanie i przedsiębiorców, ale i społeczeństwa, dlatego że obserwujemy coraz lepszą dyscyplinę w zakresie przestrzegania zasad DDM, a szczególnie w zakresie noszenia maseczek.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu i odnośnie wczorajszej konferencji. Nie ma jeszcze rozporządzenia, także proszę Państwa, jeżeli chodzi o szczegóły tych obostrzeń, myślę, że w najbliższych godzinach poznamy to rozporządzenie i wtedy będzie można o konkretach powiedzieć. W naszym studiu profesor Andrzej Puławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie doktorze.
Przy okazji także kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego, czyli tym, które zajmuje się koronawirusem. Czyli pan już w tej chwili jest w koronawirusie w 100%, tak można powiedzieć?
Innowacyjne Centrum Medyczne Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu wykonuje diagnostykę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ramach kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, także w obecnym okresie mamy rzeczywiście dosyć spore obłożenie i nasze wszystkie wysiłki zmierzają ku temu, żeby wszystkich pacjentów, którzy zjawią się na naszym punkcie na ulicy Szczecińskiej 32, obsłużyć szybko, sprawnie.
Panie profesor, ale to jest tak, że was tylko interesuje plus, minus, tak? Pozytywny, negatywny, czy rzeczywiście te próbki, które pobieracie od chorych, są też pod jakimś kątem badane, takim, żeby znaleźć jakąś, może, wie pan, o co chodzi, jak to się mówi, prawidłowość na przykład.
Przede wszystkim oczywiście w ramach badań zleconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia to musimy wykazać zakażenie lub brak zakażenia. I to jest najbardziej interesujące i to, czego oczekuje osoba, która przyszła na punkt, ale oczywiście te próbki są używane do dalszych analiz, zwłaszcza te, tylko te, które są pozytywne. Obecnie już w zeszłym roku określaliśmy, jaka jest częstość wersji Delta w województwie wielkopolskim. Jako pierwsiśmy wykazali, że ten odsetek zakażeń jest bardzo wysoki. Obecnie pracujemy nad tym, aby zobaczyć, jaka jest częstość tej nowej wersji Omikron, ponieważ wiemy, że to jest dosyć mocno złożona pod względem liczby mutacji wersja wirusa i opracowujemy właśnie metodykę, żebyśmy mogli sprawdzić, jaki odsetek naszych pacjentów, którzy u nas byli pozytywnych, to ewentualnie tę wersję wirusa ma. No i te prace prowadzimy, ja tak powiem, równolegle z bieżącą diagnostyką, która wykonywana jest w Instytucie.
A już Omikrona pan znalazł u siebie?
Jesteśmy na wstępnym etapie i to jest zbyt poważna informacja, żeby ją, że tak powiem, puszczać w przedbiegach. Mhm. Pracujemy na razie nad metodyką
czyli nie ma jeszcze
przesiewamy pacjentów, którzy są u nas diagnozowani jako pozytywni.
Panie profesorze, we wrześniu opublikowali państwo jako Akademia Nauk stanowisko w sprawie czwartej fali. To było we wrześniu, czyli całkiem niedawno. Co czwarty Polak nie jest zabezpieczony jakimkolwiek przeciwciałami wytworzonymi w wyniku szczepień czy przechorowania COVID-19. Możemy się spodziewać nawet kolejnych 40 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Dzisiaj mamy 500 zgonów dziennie, mniej więcej. No, średnio tygodniowo pewnie trochę mniej, bo w sobotę, niedzielę te dane zawsze są bardziej optymistyczne. Czy podtrzymuje pan to stanowisko z września? To znaczy, czy rzeczywiście ta czwarta fala to będzie 40 tysięcy zgonów?
No jeżeli mamy obecnie już kilkaset dziennie takich przypadków, to trudno, żeby nam to do końca fali się nie... Niestety to się wydaje nie spełniło, dlatego że też na razie nie widzimy żadnych objawów wygaśnięcia. I raczej nie możemy oczekiwać, że to będzie jakiś raptowny spadek liczby przypadków. Prawdopodobnie ta krzywa się będzie wypłaszczać bardziej niż spadać jakoś w sposób jakiś logarytmiczny, więc prawdopodobnie jeszcze ta fala potrwa dość długo. No i niestety w związku z tym pewnie będziemy ponosić straty w liczbie osób, które w związku z tym mogą nawet umrzeć.
To jest około 2000 osób tygodniowo, bo to tak mniej więcej wychodzi. Panie profesorze, bo tak sobie czasami myślimy, no 2000 uroczystości pogrzebowych, 2000 pogrzebów tygodniowo, ponad oczywiście te, które się odbywają, no to jest tak mniej więcej 10 samolotów, które by się rozbiło. My cały czas chyba zapominamy o skali śmiertelności, jaką powoduje koronawirus. Przyzwyczailiśmy się do tego dans macabre chyba trochę.
Tak, bo to też długość, czy ta cała sytuacja już trwa ponad rok.
Dwa lata już właściwie
niedługo jest z nami. Będzie dwa lata, więc tak, już wirus został wykryty ponad dwa lata temu. Pod koniec listopada pierwsze wspomnienia były, czy wzmianki o wirusie. Więc prawdopodobnie żeśmy nabyliśmy takiego syndromu już wojny, że nas to po prostu nie rusza, ale te wszystkie informacje o tym, że to jest tam jakiś procent, 1% czy 0,5% chorych może nie przeżyć tej infekcji, wydają się rzeczywiście takie co do skali niezbyt duże, ale jak pan redaktor wspomniał, to jest tam ileś set tysięcy pogrzebów. Dla tych ludzi to zupełnie inna sprawa jest niż ta statystyka, która mówi właśnie, tam się też słuchamy często wypowiedzi różnych nawet i polityków, że przecież to jest mało niewielki odsetek, niewielki procent, bo to przecież większość przeżywa.
No 2%, tak? Do 2,5%.
No powiedzmy, że nawet, no. Nawet jakby to było niecałe 2%, to na 100 dwie osoby mogą umrzeć i te dwie osoby mają rodziny i to jest dla nich też tragedia dla tych rodzin, więc sprawa jest bardzo poważna i tu akurat trudno jest argumentację jakąś przyjmować, że to jest niewielki odsetek. To jest rzeczywiście w skali takiej, że tak powiem, statystycznej być może tak, ale w skali takiej typowo ludzkiej czy humanistycznej to jest każdy jeden przypadek jest oczywiście tragedią.
Panie profesorze, widzimy zupełnie inną filozofię walki z pandemią. Nie tylko w Polsce, myślę, że w Europie możemy tak powiedzieć. Przy zachorowaniach na podobnym poziomie mniejszy zdecydowanie lockdown niż to miało miejsce rok temu, bo rok temu wszystko było pozamykane, szkoły były przede wszystkim pozamykane, centra handlowe także w znacznym stopniu ograniczone. Z czego wynika fakt, że ciągle mamy podobny poziom zachorowań przy właśnie braku lockdownu?
No mamy już jakiś poziom wyszczepień. Osoby wyszczepione, że tak powiem, przechodzą i tę chorobę i łatwiej, i krócej, więc w krótszy sposób, no mniej, że tak powiem, przez krótszy okres czasu zakażają, więc mamy tutaj tę transmisję już ograniczoną przez szczepienia, więc w związku z tym jest to pewnie też jakiś skutek jednak szczepień, no i część osób uodporniła się w wyniku przybycia choroby, co nie jest pocieszające w całej tej sytuacji, że odporność nabyta nie utrzymuje się jednak niestety bardzo długo. Po około pół roku mamy już dosyć znaczny spadek liczby przeciwciał, czy ilości przeciwciał.
I po szczepieniu?
Po szczepieniu, czy po
przybyciu.
Czy po przybyciu. To ta indukcja tutaj nie ma dużego znaczenia, czy te przeciwciała powstały w wyniku szczepienia, czy w wyniku przechorowania, ponieważ szczepionka również, że tak powiem, eksponuje to samo białko, które jest na powierzchni wirusa, więc...
Panie profesorze, lepiej przechorować, czy lepiej się zaszczepić? Bo teoretycznie mówi się, że naturalnie człowiek przeciwciała lepiej wytwarza. Natomiast wiemy, że przejście koronawirusa dla wielu osób jest bardzo ciężką chorobą i mówimy o tych neurologicznych powikłaniach i tak dalej. Czy szczepionka jest o tyle bezpieczniejsza, że rzeczywiście organizm nie dostaje takiego strzału?
Szczepionka nie powoduje tego, co powoduje wirus. Wirus powoduje uśmiercenie dosyć dużej liczby komórek. Jeszcze nie wiemy dokładnie, w których miejscach. Nawet się okazuje, że nawet w naczyniach włosowatych tam też również wirus niszczy komórki, bo żeby wirus zakończył swój cykl życiowy, to on wchodzi do komórki, wykorzystuje jej aparaturę biologiczną i potem komórka, że tak powiem, obumiera i wirusy są uwalniane do środowiska, jakim jest organizm. Więc mamy nowe wersje wirusa. I teraz, jeżeli się zaszczepimy, to nie mamy tej części związanej z uszkodzeniem w wyniku utraty komórek w różnych organach. Wiemy, że niektóre organy się nie regenerują, więc utrata jakiejś części komórek w mięśniu sercowym oczywiście zawsze go osłabi. Nie do tego stopnia, że umrzemy, tylko to ma to związek dlatego przede wszystkim z tym, że my nie żyjemy na jakimś takim dużym obciążeniu. My nie biegamy, nie gania nas tygrys, żebyśmy mogli przeżyć, ponieważ wychodzimy z domu, wsiadamy do samochodu. Przechodzimy około tam 20-50 metrów czasami, wsiadamy, siedzimy przez pół godziny w samochodzie, wychodzimy do pracy 20 metrów. I nawet jeżeli w wyniku tego przechorowania mamy dosyć spore straty w kondycji organizmu, to ich nie odczuwamy, ponieważ nie mamy takich testów. Ja po chorobie bardzo mocno odczuwam spadek formy fizycznej. To jednak się długo nie cofa już po długim czasie. A szczepionka nie powoduje tych uszkodzeń komórek. Powoduje tylko to, że się układ odpornościowy nauczy rozpoznawać to przeciwciało, ten antygen wirusa. I teraz, jeżeli się wirus dostanie, to organizm zaczyna go zwalczać 10 dni wcześniej niż bez szczepienia, ponieważ przeciwciała już są i one od razu atakują wirusa, który się pojawił. Jeżeli mamy wirus w takiej formie natywnej, że nie byliśmy zaszczepieni i nasz układ odpornościowy jest na to nieprzygotowany, lub przechorowaliśmy dawno, lub byliśmy szczepieni dawno i układ odpornościowy nie jest gotów, no to potrzebujemy tych kilku dni, 5-10 dni, zależy od tego, jaki osobnik, to są osobniczo uwarunkowane rzeczy, wirus zniszczy komórki organizmu.
Czyli zanim organizm się obudzi, to
zanim się, bo to nie jest, reakcja wtedy jest wolniejsza i wtedy ponosimy większe szkody i w związku z tym ten przebieg jest cięższy. I to jest takie wyjaśnienie cięższego przebiegu u osób niezaszczepionych, czy osób, które już utraciły odporność, bo niestety ta odporność nie utrzymuje się długo. Nasze obserwacje, że tak powiem, pozwalają nam sądzić, nie na dużej grupie, że około pół roku to jest okres bezpieczny od przechorowania czy od przyjęcia szczepionki.
Panie profesorze, oprócz tego, że zajmuje się pan koronawirusem, zajmuje się też pan nowotworami, zwłaszcza tymi pokarmowymi, na przykład jelita grubego. I to jest pytanie, które nasuwa się nam już od lat. Mamy tą szczepionkę już od roku mniej więcej. Czy szczepionka może wpływać na przykład na to, że nasz układ immunologiczny, czy nasze geny w jakiś sposób mogą zostać uszkodzone, żeby to było kancerogenne? Czyli czy szczepionka po jakimś czasie może powodować raka? Czy to jest możliwe jakby z takiego przynajmniej teoretycznego punktu widzenia?
Z punktu widzenia biologii molekularnej, takiej wiedzy podstawowej, to takiej możliwości nie ma, ponieważ szczepionka jest taką formą jakby wiadomości do komórek wysłaną. Tą taka otoczka białkowa jest tą kopertą. W środku mamy ten list w postaci RNA. RNA jest kwasem nukleinowym, który jest, to jest kwas rybonukleinowy, który jest mało stabilnym kwasem, dużo mniej stabilnym od DNA, który DNA możemy, używamy na przykład DNA do badania śladów w kryminalistyce, ponieważ on się utrzymuje przez ileś tam czasu na różnych przedmiotach i jest cały czas, że tak powiem,
wartościowy materiał.
I w pełni niezdegradowany, to się nazywa profesjonalnie, a RNA jest bardzo słabym czy bardzo mało stabilnym kwasem rybonukleinowym i teraz dostajemy taką informację z tym kwasem rybonukleinowym, tam on zawiera wszystkie sekwencje, jakie są potrzebne, żeby komórka wiedziała, że ma naprodukować tych białek, które są na powierzchni wirusa i je wyeksportować poza komórkę. W ten sposób korzysta się z maszynerii organizmu. Tam jest taki silny promotor, który pozwala na przełączenie tych jednostek rybosomu i wtedy nam ta synteza białek się zaczyna, tam odpowiednie sygnały są, żeby to białko wyszło i wyeksponowało się na układ odpornościowy, który nauczy się tego rozpoznawania tego białka korony wirusa. Wirus się dostanie, no to jest układ gotowy. I po krótkim, ten RNA wnika do komórki, to jego taki okres półtrwania, generalnie w ogóle RNA mają okres półtrwania tam 2-3 dni. Ten też nie utrzymuje się też dłużej, bo przez ten czas już wystarczy tego białka, aby układ odpornościowy nauczyć.
Czy ta szczepionka się wchłania i zanika, tak?
On się degraduje po prostu. On tylko wchodzi, do jądra nie wchodzi, bo nie ma takiej drogi. RNA nie wchodzi, nie wraca z cytoplazmy do jądra. Jest droga taka, że w jądrze produkowane są mRNA i one są transportowane na zewnątrz do cytoplazmy i tam następuje ekspresja białek. I tam też podajemy tą szczepionkę w to miejsce. I wtedy tam następuje ekspresja tego białka i po około 2-3 dniach prawdopodobnie już w większości te kopie tego RNA po prostu degradują się, bo to jest naturalny sposób. Nasz organizm cały czas odnawia pulę RNA, która ulega ekspresji i my cały czas mamy ekspresję odpowiednich genów. To jest też po to, że jeżeli by czasami, czy jeżeli jakiś genów już nie potrzeba ich ekspresji, to ona zanika. Są oczywiście mechanizmy, które pozwalają szybko to zahamować, ale tutaj w układzie takim, jakim jest organizm ludzki, nie ma drogi, żeby przejść z RNA do DNA bez jakiejś ingerencji z zewnątrz.
Czyli rak to zupełnie inna historia, tak, jeżeli chodzi.
Rak to jest zupełnie inna sprawa, bo to polega na tym, że sam proces inicjacji musi nastąpić w jądrze, no może nie zawsze w jądrze, ale to tam należałoby uszkodzić któryś z genów, które są odporne, które są odpowiedzialne za kontrolę podziałów komórkowych, czy geny supresorowe, które ją ograniczają, czy geny, czy protoonkogeny, które napędzają te podziały i teraz szczepionka nie ma szans wniknąć, a dodatkowo jeszcze sekwencje, którą ma szczepionka, takiej sekwencji w organizmie ludzkim nie ma.
Proszę Państwa, to tyle z mojej strony. Teraz Państwo mogą zadawać pytania. Przypominam, że naszym gościem jest profesor Andrzej Puławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, proszę założyć słuchawki, jak w wielkiej grze teraz będą pytania. Najpierw pan Darek, a zaraz potem pan Sławek. Dzień dobry, panie Darek.
Dzień dobry. Panie doktorze,
prosimy pytanie.
Tak, moje pytanie jest takie do pana doktora.
Profesora.
Dlaczego 10%, jeżeli te szczepionki są bezpieczne, dlaczego 10% lekarzy nie jest zaszczepionych i 5% sióstr w szpitalach? Mam pytanie jeszcze, jedno zadam. Dlaczego firmy farmaceutyczne nie chcą wypłacać odszkodowań przy tak zwanych NOP-ach? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
Ten odsetek niezaszczepionych osób z służby zdrowia, przyznam, że nie znam dokładnie szczegółowych danych, jak on wysoki jest. Nie wiem, czy rzeczywiście to jest na poziomie aż tak wysokim. Nie możemy też wykluczyć, że w pewnych przypadkach się nie można zaszczepić z powodów jakichś chorób czy innych przeciwwskazań, nawet medycznych.
No biorąc pod lekarzy średniego wieku lekarzy, to może też być...
Też to może być, to. Więc tutaj bym raczej te, traktował te, te dane bardziej chyba jako sensacyjne niż związane z tym, że to jest strach jakiś wśród lekarzy, budzą szczepionki. Szczepionki są znane od dosyć dawna w medycynie i tu raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek z lekarzy mających prawo wykonywania zawodu mógł kwestionować znaczenie szczepionek w ochronie zdrowia. To troszeczkę z tym się bym nie zgodził.
A NOPy, drugie pytanie, że firmy dotyczące... nie chcą płacić za NOPy farmaceutyczne.
Tylko teraz nie wiem, czy nie chcą płacić, czy ktoś nie... Należałoby uzyskać chyba wyrok. Nie jest tak, że można się do firmy zwrócić o wypłatę. Należałoby prawdopodobnie wygrać jakąś sprawę, żeby można byłoby mieć pretensje do firmy.
No to myślę, że...
Jaka ścieżka jest tego wystąpienia?
Rozumiem, że nie czuje się pan do końca
Tak, bo ja nie wiem, bo nie znam przypadku, kiedy firma odmówiła i ten przypadek nie był nigdy nagłaśniany, więc dokładnie nie znam tego przypadku. Jeżeli słuchacz rzeczywiście odmówiono panu tego wypłacenia, to myślę, że należałoby sprawę oddać do sądu i wykazać związek i zażądać odszkodowanie oczywiście.
Panie Stanisławie, dzień dobry.
No witam serdecznie. Ja właściwie częściowo na to pytanie dostałem odpowiedź, bo pan redaktor pytał, czy szczepionka może spowodować raka. Ja mam odwrotne pytanie, czy szczepionka może złagodzić raka albo wręcz go zlikwidować. No taki przykład dokładnie mam w rodzinie, gdzie przed pandemią rak prostaty, po prostu ten pirat już miał cyferkę 4. Pacjent się nie poddał biopsji, nie poddał się, że tak powiem, ingerencji chirurgicznej. No i teraz po ponownym zrobieniu rezonansu magnetycznego ten pirat jest na dwójkę przy tym, czyli znacznie łagodniejszy stan, jak był wcześniej, no prawie 2 lata temu.
Mhm. Rozumiem, że się zaszczepił, tak? I tutaj pan...
Mało, że był 3 razy szczepiony i teraz pytanie, czy to można jakoś jedno z drugim powiązać, czy to zupełnie nie ma nic wspólnego?
No niestety nie. Tutaj nie można wykazać związku przyczynowo-skutkowego żadnego, ponieważ to są zupełnie inne sprawy. Zwiększenie aktywności układu odpornościowego może faktycznie w pewnych sytuacjach, że tak powiem, również pobudzić go do tego, aby zwalczał komórki nowotworowe. I takie możliwości oczywiście są, ale nie jest mi znana wiedza, bo jeżeli podamy szczepionkę, no to mamy wytworzenie bardzo dużej ilości przeciwciał, więc i to są w tych liczbach, w tych jednostkach tysiące, więc wiadomo, że układ odpornościowy jest pobudzany, ale jeżeli szczepionka była przyjęta powiedzmy ostatnio, to raczej by nie doprowadziło do takiego dużej redukcji rozmiarów tego nowotworu i na razie nie wykazano, że szczepionka może mieć związek jakiś z
pozytywny
ale mówię, samo pobudzenie układu odpornościowego może oczywiście wpływać na to, jak organizm sobie walczy, jak organizm oddziałuje na nowotwór, bo nowotwór w pewnym sensie jest takim też tworem, który uciekł spod układu immunologicznego, bo każdy nowotwór, komórki nowotworowe w większości są i tak przez układ nowotworowy niszczone. Te, które się wymkną tej ochronie organizmu przez układ odpornościowy, to one rozwijają nowotwór. I teraz pobudzenie układu w jakikolwiek sposób może oczywiście też wpływać, ale tutaj związku takiego udowodnionego nie ma i też musimy się trzymać troszeczkę wiedzy.
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo i pani Jolanta, dzień dobry.
No dzień dobry. Doczekałam się, bardzo mi miło. Mam pytanie osobiste do pana profesora i bardzo się cieszę, że wreszcie mogę zadać to pytanie. Moja sytuacja jest taka, że ja mam wszystkie choroby autoagresywne. Nawet jestem po obustronnej mastektomii piersi, gdzie BRC1, BRC2 nie wykazało, że w ogóle powinna mieć raka. Poza tym choruję na nawrotową różę, stany mam zapalne, ciągłą gorączkę i teraz mam pytanie, czy ja mogę się zaszczepić, czy to szczepienie mnie jeszcze bardziej nie powali, bo ja nie jestem przeciwniczką szczepień, mąż już jest 2 razy zaszczepiony, ja bym bardzo chciała, ale się boję, bo bardzo dużo leków nie mogę brać, żadnych antybiotyków po tej chemii nie wiem. Ale po prostu mam właśnie takie obawy, a chętnie bym się zaszczepiła.
Pani Anto, dziękujemy za to pytanie, panie profesorze.
Ja już, to nie jest pierwsze moje podejście w takich rozmowach. Muszę panią tutaj zmartwić w ten sposób, że nie mogę pani takiej diagnozy czy rady postawić przez radio, ponieważ przy szczepieniu mamy poradę lekarską. Tam należy te wszystkie sprawy zgłosić, ponieważ to jest bardzo daleka droga od tego, jaki jest dokładnie stan pani zdrowia, a od tego, co pani nam tutaj przedstawia. I teraz moje stanowisko oczywiście będzie takie, że ja tutaj stanowiska nie zajmę i proszę tu nie oczekiwać, że ja pani powiem, czy pani ma się szczepić, czy nie, ponieważ trzeba znać dokładnie wszystkie szczegóły i na tej podstawie podjąć decyzję.
Panie profesorze, ja bardzo doceniam pana skromność, ale z całym szacunkiem, lekarze, którzy przyjmują przed szczepieniami, to są najczęściej młodzi ludzie po studiach. Z całym szacunkiem, ja naprawdę nie mam do nich nic, ale ich wiedza w porównaniu z pana wiedzą, to tak jest to, tak mocno ograniczona.
Tak to nie działa, ponieważ jeżeli jest taka sytuacja, jak pan redaktor mówi, gdzie rzeczywiście są lekarze mniej doświadczeni, to i tak mają dostęp do lekarza, który w przypadkach trudnych, do lekarza, który się zna lepiej.
Czyli mogą konsultować.
To nie jest tak, że są wszyscy stażyści. Jeżeli pójdzie pan jako zdrowy człowiek i po wywiadzie pan na nic nie chorował, nie ma pan żadnej historii, to podpisuje panu lekarz, który jest na miejscu. Jeżeli pan przedstawiłby taką historię jak ta pani, to jest zupełnie inna sprawa. Ja takie sprawy znam, bo czasami znajomi się moi takich pytają właśnie też w ciężkich przebiegach. Tam należy wtedy wykonywać szczepienie tam, gdzie jest oddział ratunkowy, tam, gdzie jest SOR. Tylko w takim miejscu należałoby wykonywać
myślę,
szczepienie.
Myślę, panie profesorze, że tutaj warto też powiedzieć o jednej rzeczy, że właśnie dlatego taka grupowa odporność jest o tyle istotna, dlatego 90%, gdyby było ludzi zaszczepionych, to wtedy te osoby, które właśnie tak jak pani, która przed chwilą zadzwoniła, mają wątpliwości, mogliby się nie szczepić, bo byliby bezpieczni.
Tak, oni by, że tak powiem, byliby beneficjentami tej odporności zbiorowej. No w tym przypadku, gdy mamy taki niski, czy mamy dużo niższy poziom wyszczepienia, no tej odporności zbiorowej nie nabyliśmy, no i wtedy też nie można, że tak powiem, tych paru gapowiczów przemycić w tym autobusie zaszczepionych.
Pani Łucja, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam pana profesora. Ja może zacznę z innej beczki. Jestem osobą z grupą krwi B. Nie zaszczepiłam się, chociaż syn usilnie mnie namawiał. I
czy jest związek szczepienia z grupą krwi? O to chcę pani zapytać.
Myślę, że tak, bowiem w 1963 roku, jak panowała czarna ospa we Wrocławiu, ja miałam pecha i jechałam do cioci, byłam wtedy w liceum, jechałam do cioci do Gryfowa Śląskiego i tam zostałam zaszczepiona przeciwko tej czarnej ospie. Na drugi dzień dostałam temperaturę 40 stopni. Ciocia zawołała lekarza i powiem szczerze, że przez rok nawet nauka mi nie szła w liceum. Tak mi powaliła ta szczepionka. Mhm. I wiem, że mój najstarszy syn jeszcze też był szczepiony przeciwko ospie czarnej, bo już od 75 roku już zlikwidowano tą szczepionkę, bowiem jakby zanikły zachorowania na czarną ospę. I też mój syn, nie wiem, jaki to był miesiąc, bardzo gorączkował, bardzo wysoko gorączkował. Mhm. I czytałam takie publikacje, że nie powinno się szczepić dzieci z grupą krwi B.
Pani Łucjo, też mam grupę krwi B, to tak na marginesie.
Tak.
Tak. I panie profesorze, oddajmy głos panu specjaliście. Panie profesorze, dobrze. Czy grupa krwi tutaj?
Grupa krwi B nie jest czymś rzadkim. To nie jest tak, że grupę krwi mają bardzo mały odsetek osób, więc ta grupa jest na poziomie dosyć sporym, więc nie mamy takiego odsetka ciężkich powikłań po szczepieniu, więc tutaj żadnego związku niestety nie ma. Znaczy niestety, nie ma po prostu i tu trudno powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle, ale nie ma. To jest...
Może coś innego
grupa, po prostu. Grupa A i grupa B są najczęstszymi grupami. Grupa 0 jest rzadką grupą krwi, więc sporo odsetek osób musiałoby mieć bardzo ciężkie objawy po szczepieniu, a tego nie obserwujemy, więc tutaj pani się niepotrzebnie się może pani tutaj przeraziła, ale szczepionka na ospę była troszeczkę w inny sposób podawana i być może nawet ta reakcja u państwa występuje na jakiś jeden ze składników tej szczepionki, bo to jest częstszym...
No, ale to nie była szczepionka mRNA.
To była inna szczepionka. Jest inny system tego szczepienia, ale czasami nawet są pewne reakcje na to, w czym zawieszona jest ta szczepionka i one też powodują niekiedy jakieś takie cięższe przejście po szczepionce, ale na ospę szczepiło się dzieci przez jakiś czas wszystkie i takich też nie obserwowano związków z tym, że grupa krwi B może mieć jakikolwiek wpływ na to, że to się przechodzi gorzej niż lepiej.
Panie Tadeuszu, poprosimy pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Na samym wstępie zaznaczę, że nie jestem przeciwnikiem szczepień, tylko jestem przeciwnikiem przyjmowania preparatu genetycznego, na który firmy produkujące nie dają żadnych gwarancji. A moje pytanie do pana profesora jest takie, to jest nietypowe pytanie. Czy wirus, podobnie jak ludzie, podlega świadomości zbiorowej?
Znaczy wirus jako tako nie podlega świadomości zbiorowej, ale jako twór taki biologiczny podlega ewolucji. I te zmiany, które obserwujemy, nie wynikają z jego świadomości, tylko wynikają z tego, że on cały czas, że tak powiem, ulega zmianom na poziomie RNA i ewentualnie jak pojawi się jakaś nowa zmiana, która go promuje wśród innych wirusów, no to mamy nową linię.
To właśnie chyba chodzi o te zmiany, o te warianty naszym słuchaczom, tak, że wirus potrafi się zmieniać na tyle, żeby
tak, ale
być
on się zmienia losowo, a te bardziej zakaźne wersje jego się przebijają w ewolucji, bo one zwyciężają i zakażają szybciej niż gorzej zakażające i na tym polega jego przewaga, czy jego
inteligencja,
zmiana.
Inteligencja, tak w cudzysłowie bardzo mocno.
Czy może inteligencja, ale to jest bardzo w cudzysłowie, bo to jest podobnie z komórkami nowotworowymi. Komórki nowotworowe w guzie podlegają różnym mutacjom, a tylko te, które nabędą zdolność do tego, żeby się szybko mnożyć i nie ulec apoptozie, tworzą guz. Pozostałe obumierają. Ich jest tych obumarłych komórek jest tak samo dużo.
Panie profesorze, nowy wariant Omikron. Co pan wie na ten temat w tej chwili? Co my możemy powiedzieć? Czy on będzie rzeczywiście bardziej zakaźny, ale mniej inwazyjny?
Na razie tych przypadków jeszcze nie jest dużo, więc nie mamy takich obserwacji, które można byłoby uznawać za prawidłowe. Opisanych kilka przypadków nie stwierdzono przebiegu ciężkiego. Prawdopodobnie wirus pochodzi z Afryki Południowej i gdy pojawiła się wersja Delta, mieliśmy również wtedy dwie inne wersje z Ameryki Południowej. Była wersja z Afryki Południowej i z Ameryki Południowej. Mhm. I tamte wersje się nie przebiły.
Tak.
Tylko wersja Delta uzyskała przewagę. I teraz opisano na razie kilka przypadków tego wirusa i na ile on jest bardziej zakaźny, czy bardziej zdolny przeżyć poza nosicielem, bo to jest przewaga wirusa, która go promuje, że jeżeli powiedzmy on się dłużej utrzymuje na klamkach na przykład, no to wtedy ma szansę zakazić więcej osób, które tę klamkę dotkną.
I to jest bardziej popularny, mówiąc krótko.
Znaczy tak, nie, on po prostu nabył zdolność przetrwania. I nim dłużej on przetrwa poza nosicielem, to ma szansę więcej osób zarazić. To jest jego przewaga. Jeżeli taką mutację uzyskał, no to on tę linię, która obecnie jest, może wyprzeć. Mm.
I kolejny telefon, to już będzie jeden z ostatnich. Proszę państwa, zostało nam tylko 6 minut audycji. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam zupełnie inne pytanie. Mianowicie jestem pacjentką onkologiczną. Dostałam skierowanie na zaszczepienie się trzecią dawką. Zaszczepiłam się nią i chciałam sprawdzić, czy mój atest i mój tak zwany paszport covidowy uległ wydłużeniu do roku. Niestety nie. Okazuje się, że ta dawka, którą otrzymałam, jest dawką, która nie podlega przedłużeniu, więc ja się pytam. Tak.
A rozumiem, że to był Pfizer albo Moderna, tak? Rozumiem, że pani przyjęła.
Tak, przyjęłam. Dostałam informację na infolinii, że niestety, ale ponieważ moje skierowanie zostało wystawione wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy, to ta dawka, którą przyjęłam, to ona tak jakby do tego wszystkiego się nie liczy. To ja się pytam, czy ja mam w takim układzie czekać na czwartą dawkę po to, żeby dostać to przedłużenie, o którym tyle się trąbi w
To jest w bardzo ciekawy przypadek, o który pan mówi, ale myślę, że pan profesor akurat w tej kwestii nie jest specjalistą. Natomiast
w związku z tym to jest bardziej dla pana pytanie.
Tak. Ja sobie pozwoliłem spisać pani numer telefonu i będziemy w tej sprawie się kontaktować, bo właśnie takich przypadków ponoć jest całkiem sporo. Panie Romanie, ostatnie pytanie w dzisiejszym programie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja właśnie słucham tutaj tego i ja w latach tych 50., jak panowałem na Dolnym Śląsku, konkretnie we Wrocławiu, czarna ospa, też byłem szczepiony właśnie na tą czarną ospę. I teraz zaszczepiłem się Pfizerem pierwszą i drugą dawkę i proszę sobie wyobrazić, że od 7 miesięcy mam cholerny, strasznie przepraszam za wyrażenie, ból w ramionach, w rękach, nie mogę się ubrać, nie mogę posmarować nawet chleba, żona jest moim nieodzownym towarzyszem, dlatego że no nie mam w ogóle siły. Chodzę do lekarzy i lekarze rozbijają ręce, mówią, że nie wiedzą, co to jest. Nie jest to reumatyczna choroba, nie jest to tyć i nie wiem, co jest. I
panie Romanie, a przeszedł pan COVID-a? To jeszcze pytanie jedno, czy był pan chory? Już się nie dowiemy. Panie profesorze, mamy minutę, więc trochę mało, ale spróbujmy odpowiedzieć.
No, jakieś te odczyny niepożądane się oczywiście mogą zdarzyć. Już to jest z tego, co pan mówi, to trudno powiedzieć, czy to ma rzeczywiście związek. Wiadomo, że z wiekiem też pewne przypadłości z utraty zdrowia następują i przy tak dużej liczbie wyszczepionych prawdopodobnie też może być jakaś koincydencja. Tutaj trudno mi jest, ten przypadek jest, tak jak ja mówię, że rozpatrywanie przypadków pojedynczych przez telefon, że się tutaj postawi diagnozę, to jest troszeczkę trudna sprawa i tego raczej się nigdy nikt nie podejmie tutaj, bo to jest pacjent i tak, czy pan słuchacz powie, co chce i potem może będzie gdzieś używał tego stanowiska, a ktoś znając całkowicie o przypadek, że tak powiem, z dokumentacji medycznej ma zupełnie inną wiedzę i ta osoba podejmuje odpowiedzialność za to, co się z taką osobą dzieje.
Panie profesorze, nie odpowiemy na to pytanie. W takim razie bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Profesor Andrzej Puławski z Instytutu Genetyki i Człowieka Polskiej Akademii Nauk odpowiadał na Państwa pytania. Ja widzę, że Państwo ciągle dzwonią i myślę, że Pana profesora za jakiś czas znowu zaprosimy, bo bardzo ciekawie dzisiaj było. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.